Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na rozmowę niedokończone. Dzisiaj temat: epidemiologia lekarska w czasie powodzi. W naszym studiu gość pan doktor Zbigniew Hałat. Witam panie doktorze, szczęść Boże. Pan doktor znany jest z anteny Radia Maryja. Dziękujemy też przy tej okazji za cotygodniowe felietony. Myślę, że też wiele wnoszą w nasze rozumienie natury, bo dziś coś więcej o tym, co natura nam przynosi. Pan doktor Zbigniew Hałat jest lekarzem medycyny, specjalistą, epidemiologiem. Był głównym inspektorem sanitarnym, zastępcą ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych w trzech rządach na początku lat 90. Panie doktorze, gdybyśmy chcieli powiedzieć co najważniejsze o powodzi, o tym, co stało się, jakiego terenu, można powiedzieć, dotyczy i jakiej ilości ludzi, czy jakiej populacji w naszym kraju, bo wiemy, że wielu jeszcze zmaga się i pewnie zmagać długo będzie ze skutkami powodzi.
Mamy do czynienia z katastrofą narodową. To trzeba powiedzieć, że jeżeli 1/33 powierzchni kraju jest zalana, jest zniszczona przez uderzenie naprzód fali powodziowej, a potem przez zaleganie wody, miejsca na przykład rozmnażania się wektorów takich jak komary, miejsca, można powiedzieć, cierpień czy też katorgi ludzi, którzy tam są pozostawieni na domach, na pierwszym piętrze, kiedy to ten parter jest niedostępny zupełnie albo wymaga jakiejś bardzo ciężkiej pracy przy jego odnowieniu, to jest problem narodowy. Tego się nie da zbyć, powiedzmy, jakąś obietnicą 6 000 na gospodarstwo czy nawet na osobę w gospodarstwie, bowiem jest to zbyt duża część kraju, zbyt duża liczba ludzi zagrożonych pod każdym względem, o czym będziemy mówić w ramach omawiania tematu epidemiologia w czasie powodzi, aby właśnie zbagatelizować ten problem, przesunąć za jakiś czas rozwiązanie i pomyśleć o tym, że może nam się upiecze, kiedy tego nie będziemy ruszać. No nie upiecze się, no bo to dotyczy nas wszystkich, to dotyczy naszych braci, sióstr, tych, którzy sami tam mieszkamy i takich, którzy tam mogliby mieszkać, a udało im się tym razem uniknąć.
Czyli mamy konkretny teren, ale przede wszystkim ludzi. Jesteśmy już po powodzi i teraz jakie zagrożenia z tego wynikają, bo w telewizji czy w różnego rodzaju relacjach widzieliśmy wielką wodę. Co robimy, że spodziewamy się fali, czy na Wiśle, czy na Odrze, czy na innych, prawda, rzekach, przerwane wały i woda. Ale myślę, że to nie taka, można powiedzieć, straszna rzecz, ile to, co dzieje się po powodzi.
No tutaj pewna refleksja historyczna jest niezbędna. To już Długosz opisał pierwsze powodzi w naszym państwie, w państwie polskim. 960 rok, 1138. Kłodzko zalane w 1310 roku, gdzie zginęło 2000 osób. W tamtych czasach 2000 osób to była wielka metropolia. I właśnie z powodu wylewu Bystrzycy Kłodzkiej wtedy w 1310 zginęło 2000 osób. W 1974 roku, kiedy skończyłem studia, poszedłem pracować do sanepidu, właśnie zdarzyła się epidemia leptospiroz na Dolnym Śląsku związana z powodzią. Te powodzie na Dolnym Śląsku były bardzo dobrze opisane już przez epidemiologów niemieckich w XIX wieku. Także ta nasza była jedną z wielu kolejnych i one nosiły nazwę choroby, ta choroba, która się pojawiała, choroba zbieraczy groszku, a wynikała z tego, że nory myszy i innych gryzoni polnych były zalewane przez falę powodziową. Następnie te myszy wychodziły na wierzch, zanieczyszczały swoimi odchodami groszek, a zbieracze groszku, zbierając groszek, podjadali sobie czasem i w ten sposób drogą doustną zarażali się bardzo ciężko przebiegającym zakażeniem, właśnie tą leptospirą. Są rozmaite postaci leptospira i ikterohemoragię z żółtaczką, z wybroczynami, grypotyfoza, zobaczymy grypy i duru. Także to jest cały szereg, cała plejada tych gatunków, tych szczepów leptospir. Ciężka choroba, niebezpieczna, bardzo ściśle związana z powodzią. Także można powiedzieć, że teren Polski, zresztą przez profesora Józefa Kostrzewskiego, no odkrywcę Biskupina, jest terenem zasady powodziowym i jeżeli słyszymy od hydrologów znających się na rzeczy, że w Polsce powódź występuje co 25 lat, to powinniśmy się do tego przyzwyczaić, przygotować, nie popełniać żadnych błędów z zakresu gospodarki przestrzennej, nie pozwalać na lokalizowanie budowli w miejscach zalewowych, dbać o tamy tak, jak to robią Holendrzy i dzięki temu mają swój kraj nietknięty przez morze, przecież który cały czas napiera na ich kraj. Myśleć o tym, że nie czas strzelać do bobrów, kiedy już jest powódź, tylko trzeba w odpowiedni sposób prowadzić tę gospodarkę z naturą, aby nie dochodziło do nieszczęść, bo prawdopodobnie to nie bóbr zawinił, to zawinił lis, a bobra powiesili, bo słyszę o tym od zoologów, że nory lisa są wielkie na wysokość chłopa, a bóbr robi sobie żeremia przy wodzie, więc być może tutaj ekolodzy mają rację i strzelanie do nich jest po prostu jakimś szukaniem winnych, nie tam, gdzie trzeba.
Pan doktor powiedział, co 25 lat, to gdzieś wynika z tego, w tej szerokości konkretnej geograficznej, w jakiej przyszło nam żyć, przeżywać naszą codzienność, więc powinniśmy się w jakiś sposób przygotowywać. Pan mówi, właściwe zagospodarowanie terenu, przestrzeni, którą no, możemy zagospodarować, tylko może być tak, że nas natura pokona i teraz czy mieć żal do natury, czy rzeczywiście we właściwy sposób z nią współgrać.
To jest niemożliwe, żebyśmy zaczęli wojować z przyrodą. Po prostu jesteśmy jej drobnym fragmentem. I ci, którzy uważają, że ocieplenie klimatu wynika z działalności człowieka, jak pan Gori i jemu podobni, no po prostu się mylą, co wykazano wielokrotnie. Dlatego musimy się wpisać w przyrodę polską. Mamy to wielkie szczęście, że żyjemy w dorzeczu dwóch rzek wielkich, Wisły, Odry. Lewobrzeżnych dopływów Odry w ogóle nie ma, czyli możemy sobie zagospodarowywać nasz kraj wzdłuż do rzeczy Odry, jak chcemy. Jak chcemy, to znaczy budować zbiorniki, zapory tam, gdzie trzeba, budować wały, nie betonować kraju, czy nie asfaltować do tego stopnia, żeby ziemia mogła przyjąć opady, które nam Pan Bóg zsyła, a my je marnujemy, bo przerzucamy, kanalizujemy je, wrzucamy do morza.
Nie możemy powiedzieć, że nie będzie albo się zmniejszą opady, bo gdy one przyjdą, może nasza ziemia
całe
tego
szczęście,
nie przyjdzie.
Że są opady, bo mamy stosunki wodne na poziomie Egiptu. W związku z tym jesteśmy przed Armenią, jeszcze jakimś tam krajem europejskim, na ostatnich miejscach, jeżeli chodzi o ilość wody na głowę mieszkańca. Dlatego ta woda, która nam spada z nieba, ona powinna być zgromadzona. I są sposoby na to, żeby je gromadzić, o czym wszyscy wiedzą. Przede wszystkim powodować, żeby ona się zgromadziła w górnej warstwie gleby, w próchnicy, w lasach, w mokradłach, w tym wszystkim, co nam praojcowie zostawili. Dlatego też sprawy te zagospodarowania przestrzenne, hydrologiczne są niezwykle ważne i od nich się właściwie wszystko zaczyna. Ale dzisiaj mamy rozmawiać na temat epidemiologii i skutków dla człowieka tego, co się zdarzyło.
Pan doktor powiedział o tym, że gdzieś tam kiedyś zdarzyła się epidemiologia. Pytanie,
epidemia.
Czy to kwestia populacji, jakiej populacji dotknie, czy też to można powiedzieć, to rodzaj pewnego...
No więc jeżeli chodzi o skutki zdrowotne powodzi na świecie, to trzeba przyznać, że według wszelkich opracowań, to takich dotyczących całego świata, niedawno takie pokazało się w 2006 roku, zbierające wiedzę medyczną na ten temat, o epidemiach rzadko słychać. Z wyjątkiem właśnie tego rodzaju jak leptospirozy, które były akurat przez nas opisane w 1974 roku w Polsce, generalnie rzadko się zdarzają epidemie będące skutkiem powodzi. O dziwo, przecież ta woda przepływa przez cmentarze, tak jak w Maniowych, gdzie tam wydobyła pozostałe szczątki ludzkie po zbudowaniu zalewu, jak przepływa przez wysypiska odpadów, przez różne doły kloaczne, różne sterty zalegające gumno.
W zasadzie tak? Więc,
ktoś by sobie pomyślał, jak to jest, że my tutaj staramy się sterylnie produkować żywność, wodę doprowadzić do takiego etapu, że jak pływamy w basenie, to skóra z nas z chloru schodzi, ale tam nic nie przeżyje w tej wodzie, tak? To jak to jest, że tutaj możemy się narazić na tego rodzaju zagrożenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, każde inne, rykecjowe, no każde inne, a w tym przypadku powodzi, a w przypadku tej codziennej naszej mitręgi sanitarnej zwalczamy z precyzją tych, którzy stosują środki chemiczne w domu za wskazaniem reklamodawców różnych proszków, tak, że wszędzie są te bakterie, trzeba się ich bać. No jednak tak jest, że obowiązuje zasada Paracelsusa, dosis facit venenum, dosis facit, dawka czyni truciznę, tak samo w przypadku zagrożeń biologicznych. Jeżeli mamy pewną dawkę zakaźną, to wówczas przy obniżonej zwłaszcza odporności możemy zachorować, czy przejść zakażenie bezobjawowo. Jeżeli nie mamy tej dawki zakaźnej, jeżeli dochodzi do rozcieńczenia, no to jest zwykły byt człowieka. No tutaj w tym studio przecież fruwają zarazki rozmaite w powietrzu, ocierając się o kogokolwiek, również podając rękę, łapiemy jakieś zarazki, ale nie zachorowujemy, dlatego że nasza odporność równoważy tę dawkę, która
jest. Jakie stężenie może być tego,
co wszystko jest, zależy, jest wszystko zależy, proszę ojca, od bakterii, od odporności człowieka. Jak to zawsze w medycynie obowiązuje pewna równowaga i w tym przypadku ta równowaga jak dotychczas no, jest nienaruszona i w poprzedniej epidemii też, przed poprzedniej powodzi też nie było epidemii. Nie było epidemii, które by powodowały zaniepokojenie do tego stopnia. Owszem, były zwyżki zatruć pokarmowych. My obserwujemy na podstawie statystyk, które prezentuje Państwowy Zakład Higieny. Notabene one są no, znacznie okrojone w stosunku do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w dobie internetu. I nie wiem, dlaczego są utajniane liczne informacje, które wcześniej były dostępne publicznie. Wyrażam tutaj głębokie oburzenie, że tak jest.
Powinno być, żeby każdy miałby
dostęp, bo jeżeli chodzi o tajemnicę jakąś państwową, to już spokojna głowa. Ci, którzy ją mają odkryć, to już ją odkryją. Nawet do dziennikarzy pójdą, przecież wiadomo. Dlatego należy pozwolić wszystkim, którzy zajmują się epidemiologią albo którzy by chcieli zajmować się epidemiologią, dać się wciągnąć w tę piękną dziedzinę medycyny właśnie poprzez publikowanie tych danych, tak jak one kiedyś były publikowane, statystycznych dotyczących zachorowań i zakażeń w Polsce. I mamy zwyżkę, owszem, zakażeń jako zatruć pokarmowych salmonella, ale nie mamy innych przypadków, które by były niepokojące. No więc już mamy pierwszą połowę czerwca zliczoną i nie widać skutków tej powodzi. Pytanie jest, czy jest odpowiednio system zorganizowany, czy rzeczywiście zgłaszają się ci ludzie, którzy cierpią na bóle brzucha, na biegunki, wymioty, nudności, te wszystkie objawy charakterystyczne dla zakażeń zatruć pokarmowych, czy mają dokąd się zgłosić, czy są te ośrodki dostępne dla nich, czy też no, nie mogąc płynąć kraulem, zostają w domu i tam właśnie, się leczą metodami domowymi.
Jak się zachowywać w takich sytuacjach? Skąd pojawiają się te informacje, czy kto?
No to jest system zbierania danych o chorobach zakaźnych. Zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach, każdy ma obowiązek zgłosić jak natychmiast każdy lekarz po rozpoznaniu czy podejrzeniu i potem to wchodzi w rejestry Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która potem weryfikuje,
że nie trzeba. Wiemy, kto skąd przyszedł, z jakiego terenu.
No, to takie są obowiązki, tylko można sobie wyobrazić, jak one są realizowane w sytuacji, kiedy nie ma w ogóle możliwości transportu, komunikacji. No nie można po prostu dotrzeć nigdzie. Dlatego tutaj takie pilne kroki to byłyby po prostu wyposażenie w osób, które dostarczają żywność czy wodę w odpowiednie ankiety z zapytaniem o zdrowie mieszkańców tych, którym dostarcza się środki utrzymania. No bo są te przecież te sprawy w jakiś sposób załatwiane. No wielką nadzieją dla mnie były te wybory, bo można było każdemu, kto się zgłaszał do lokalu wyborczego, taką ankietę właśnie wręczyć z zapytaniem o jego stan jego zdrowia, jego rodziny. No nie wiem, czy to zrobiono gdziekolwiek, no ale na pewno nie mając tych informacji, które by stanowiły pierwszy taki ogląd spraw, nie możemy planować skutecznego postępowania, no bo być może tam przebiegają bez informacji dla nas jakieś drobne ogniska, o których nie wiemy. Być może tam ktoś był, kto akurat przyjechał z terenów endemicznych dla cholery i w tych warunkach, jakie teraz są, po prostu zanieczyścił jakiś akwen wodny. Przypominam tutaj wielki alarm, który spowodowało znalezienie człowieka, martwego człowieka w Jeziorku Czerniakowskim, w którego wykryto cholerę i w ten czas wszyscy się zastanawiali. To też było lato. chyba ze 2 lata temu, czy nie będzie epidemii cholery w Warszawie. No wtedy się zastanawiano, a dzisiaj się nad tym nie zastanawiają. No, pytanie dlaczego? Więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że jeżeli nie wykonuje się tego aktywnego, agresywnego, można powiedzieć, zwiadu epidemiologicznego, to niczego się nie wie o tym, co tam się ludziom dzieje.
Mamy powódź, konkretne straty, ludzie tracą majątek, mogą też stracić zdrowie, o czym nawet mogą nie wiedzieć, więc jaka wiedza, czy jaką wiedzę my moglibyśmy przekazać ludziom, na co powinni zwrócić uwagę, bo to jest tak kwestia komarów, kwestia jakichś bakterii, kwestia kolejna, no nawet jak myśmy mówili przed programem, jakiegoś grzyba czy pleśni.
Proszę ojca, to jest właśnie sprawa związana z tym, że ludzie są w konkretnej sytuacji, która w dużej części terenów zalewowych dzisiaj polega na tym, że są odcięci od świata. Że jeżeli nie mają transportu zapewnionego im przez kogoś, jakąś łodzią czy przez jakieś tam ekipy, no to wówczas oni siedzą na tym miejscu i czekają, aż ktoś im przywiezie jedzenie. Jest to jeden z typowych, charakterystycznych problemów, mianowicie zaburzenie dostaw żywności i wody. I to w jaki sposób się załatwia. No ludzie dostają na przykład konserwy. Ja widziałem jakiś straszny program materiale telewizji publicznej, gdzie ludzie dostali konserwy nieopisane. I tutaj przypominam sytuację, która miała miejsce niedawno, kiedy jedna ze stacji prywatnych alarmowała, że ściągnięto konserwy wojskowe ze Szwecji, liofilizowanego mięsa. Więc już o tym, że konserwy wojskowe wyprodukowane za PRL-u dla wojska są upłynniane w cywilu obecnie, to już wiemy od dawna. Nikt tutaj nie krzyczy, nie pyta, jakie one są, czy ktoś mdleje przy otwarciu puszki. One są skarmiane w różnych miejscach, tam gdzie ludziom zależy na tanim surowcu. Więc prawdopodobnie te konserwy właśnie były takie, no, z zasobów wojskowych. Należałoby, uważam, ogłosić ich wyniki badań, stwierdzić, że one się nadają, na pewno się nadają do spożycia, no ale nie powodować takiej sytuacji, że są nieoklejone. No, konsument, nawet jeżeli to jest powodzianin, to jest taki sam człowiek, jak każdy inny. On ma prawo wiedzieć, co je. Być może tam jest jakiś alergen, być może tam jest jakiś składnik, z którego z różnych powodów on nie może tolerować, nie chce jeść i powinien znać skład. Każdy człowiek powinien wiedzieć, co je. Druga sprawa to jest woda. Dostarczanie wody do picia w tej butelkowanej to jest oczywiście podrożenie kosztów utylizacji odpadów. To każdy sobie zdaje sprawę, że one wprawdzie dzisiaj tam będą gdzieś rzucone czy przechowane do ich zabrania za jakiś czas, ale za jakiś czas trzeba je zabrać i zanim dojdzie do ich posortowania, daj Boże, żeby ono było w jak największym odsetku, ale prawdopodobnie nie, one gdzieś trafią na wysypiska śmieci, gdzie odpadów, gdzie jeżdżą takie wielkie ratraki i ubijają, tak? Ubijają te góry śmieci i ponieważ już nie mogą wyżej ubić, to już tak jest wysokie, że trzeba przesunąć to wysypisko na inne miejsce i zaczynamy więcej płacić za dojazd samochodu, który musi dalej pojechać. To wszystko jest przecież system naczyń połączonych. I dlatego to stosowanie wody butelkowanej właśnie w tych plastikowych butelkach niezbieranych jest naprawdę ryzykowne. No, znaczna część ludności świata pije wodę filtrowaną. Filtrowaną w domu. Filtrować można tak samo z kałuży za pomocą takiego turystycznego długopisa, można powiedzieć, zawierającego filtr, co się robi na przykład w Afryce, ale można też mieć taki filtr domowy, który będzie filtrował tę wodę nawet z otoczenia.
To znowu trzeba mieć wiedzę.
Aczkolwiek trzeba mieć też do tego prąd, żeby to miało miejsce.
Kiedy on jest, kiedy działa, kiedy już przestał działać.
No, tak? Proszę ojca, to są wszystko codzienne sprawy, od których się nie da uciec i przygotowywanie ludzi do nich powinno mieć miejsce w fazie przygotowania do powodzi, o której, jak mówię, według hydrologów jest to wydarzenie 4-krotne w ciągu życia człowieka, no 3-krotne.
Czyli tak, to my się mamy przygotowywać do powodzi,
to wszystko
sama
należy
powódź
przewidzieć.
I ewentualnie postępowanie po powodzi.
Proszę wyobrazić sobie, że człowiek, który mieszka na dowolnym terenie, dzisiaj widzimy, że to ona może trafić każdego, nawet no przecież mieszkańców Warszawy na Pradze, to było bardzo poważne zagrożenie zalaniem ogromnej części miasta. To każdy powinien wiedzieć, żeby dowód osobisty, książeczkę uzbezpieczenia, ubezpieczeniową, jakieś tam inne ważne dokumenty, różne akty notarialne trzymać w jednym szczelnie zapakowanym miejscu. No nie dopuszczać do tego, żeby wyjść w samych kapciach z domu i zostawić wszystko za sobą. No, to są nagłe sytuacje, to są stany takie, których nie można przewidzieć, więc tym bardziej, jeżeli ktoś mieszka na terenie zalewowym...
Czyli może być tak, że my sobie pewnych rzeczy w ogóle nawet nie uświadamiamy. Dobrze, no, pan doktor to mówi, że ojca, ja to my mówię... jesteśmy w zasadzie w ciągu naszego życia, tak, jeżeli byśmy żyli 100 lat, 4 razy może przyjść
pomóc. No przynajmniej 3 razy. Średnio. 75 to jest już przyzwoita średnia. Więc mamy do czynienia z sytuacją właściwie obowiązkową. A są takie miejsca, gdzie się 2 razy w roku to odbywa. No przynajmniej raz w roku. No przecież no całe Podbeskidzie. W okolice wschodniej Polski. No to całe województwo podkarpackie. Teraz to okazało się, że to jest wielki problem świętokrzyski. Mało tego. No przecież tutaj Płockie, Gąbin i okolice. No i Warszawa. No więc... Wszędzie tam, gdzie się mieszka, Kozanów, gdzie się mieszka w takich okolicach, to należy być na to przygotowany. To minimum to jest przecież jakaś latarka, radio na baterie. No to jest autentyczne minimum. Jakiś właśnie zapas wody, zapas żelazny, żywności, o której wiadomo, który się zamienia. No tak jak Szwajcarzy czekający na atak broni atomowej. Przecież mieli wszystko w swoich schronach. I tutaj, no dlaczego się nie przygotować na czas, żeby mniej cierpieć, tak? Żeby mniej cierpieć. I dlatego uważam, że to powinien
też
być
program to narodowy, tak
program narodowy program walki z powodzią i skutkami. No, powódź, epidemiologia lekarska w czasie powodzi uwzględnia przygotowanie do powodzi, odparcie tego bezpośredniego zagrożenia, gdzie mamy do czynienia z wypadkami, urazami, wstrząsieniami mózgu. Mało tego, przecież mamy wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Wyczerpanie fizyczne ludzi, którzy noszą tony piasku, którzy dzień i noc pracują, żeby uchronić swoje domostwa przed zalaniem swoich dzieci, no to jest ciężkie, bardzo wyczerpanie fizyczne. Czy tym ludziom powiedziano na czas, że mają pić wystarczająco dużo słonej wody, która zatrzyma elektrolity w ich organizmie, więc pracują w ciężkich warunkach, jak hutnicy w hucie. Im się należy właśnie ta informacja o słonej wodzie. Bo odpowiednie pożywienie równocześnie. Przecież nie możemy się po takiej akcji spodziewać niczego innego niż ludzi kompletnie wyczerpanych. No przecież takie są relacje osób.
Można pochwalić ludzi za zryw, za to, że podjęli ten ogromny wysiłek ratowania dobytku swojego i bliźniego.
Oczywiście.
Ale należy im się pierwsze informacje o tym, jak się zachowywać w takiej właśnie sytuacji.
W czasie przygotowań do tego wszystkiego, w czasie przygotowań. I mamy i ta żywność wysokokaloryczna i ta woda solona, no to jest właśnie potrzebne. Potem mamy sytuację, w której ci ludzie przychodzą do domu i zaczyna się rozwijać to, co jest przez psychologów nazwane posttraumatycznym zespołem stresu posttraumatycznego. I mamy w tym momencie sytuację, gdzie wszystkie zagrożenia, i to bardzo wyraźnie powiem, wszystkie zagrożenia biologiczne, wszystkie zagrożenia chemiczne, o których nie wiemy, bo ktoś może na przykład wyłysieć, jeżeli mieszka przy hałdzie baru i tam wówczas to wypłucze i spowoduje to, czy talu, gdzie to spowoduje zatrucie, o którym zupełnie nie wie, wody, którą pije, czy jakiejś żywności.
Nie, że my chcemy jakoś tam straszymy, no przesadzamy
z czymkolwiek. To jest zwykła medycyna, ja przepraszam. No to medycyna nie straszy, tylko medycyna informuje. To zupełnie jest proste. I są takie miejsca, gdzie są hałdy, o których składzie się nikomu nie śniło, bo o hałdzie w Siechnicy to wrocławianie wiedzą, że jest żelazo chromu i jeżeli ona ruszy, to wówczas nam zaleje tereny wodonośne wodociągu wrocławskich i leżymy. Ona miała być likwidowana już, najwięksi ludzie w Polsce się tym mieli zajmować, dalej stoi ta hałda w Siechnicy.
Zabezpieczenie, bo można się...
Zabezpieczenie jest takie, jak widać, to znaczy ją widać z daleka i każda woda ją przemywa.
Bo to może być tak, jak się stało podczas tej powodzi, że nie tylko przyjdzie woda, ale nawet jakieś zbocze po prostu zostanie podmyte i osunie
się. No tak, no ale te hałdy na Śląsku czy na Dolnym Śląsku gdzieś są bardzo powszechne. No ale właśnie, to zatrucie chemiczne, o którym też możemy porozmawiać, jeżeli będziemy mieli na to czas, ale przede wszystkim te trauma i ten zespół stresu potraumatycznego. To jest problem, który ma swój numer w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 10, który jest bardzo poważnie rozpatrywany. Mamy bardzo ważnego eksperta światowej sławy, cytowanego w wielu miejscach, panią dr Annę Bokszanin z Opolskiego Uniwersytetu, z Katedry Psychologii, z Instytutu Psychologii, której praca nad opisująca ten zespół u dzieci, to tam był wiek bodaj 11 do 21 lat u osób młodych, 28 miesięcy po powodzi w 1997 roku jest cytowana w podstawowej literaturze z tego zakresu na świecie całym. I jeżeli my mamy takiego eksperta, który już te badania wykonał swojego czasu i pokazał, jakie są skutki psychologiczne stresu tego rodzaju, to nie powinniśmy go lekceważyć. W jej badaniach wyszło, że prawie 20% młodzieży cierpi na ten zespół, który się manifestuje między innymi lękiem, agresywnością, depresją, poczuciem beznadziejności. Ten zespół, żeby był zdiagnozowany, musi spełniać pewne kryteria, bardzo ściśle określone, psychiatryczne. Takie są kryteria narzucone przez Akademię Psychiatryczną Amerykańską. I one są przestrzegane we wszystkich krajach. W związku z tym, jeżeli porównamy pracę pani dr Bokszanin, pani docent Bokszanin z pracami w Chinach wykonanymi, to tam się okazuje, że ten zespół występował u 4% ludzi. No to u nas pięciokrotnie więcej. I mamy do czynienia wówczas z sytuacjami, które prowadzą ludzi młodych, no i też tych, którzy nie byli badani.
To jest jakaś część populacji.
Ale wiemy od dorosłych, na przykład do alkoholizmu, do bezrobocia, do braku perspektyw. To jest bardzo ciężki problem. Myśmy w latach 90. obserwowali zespół nadumieralności mężczyzn. I to było w literaturze cytowane przez epidemiologów, przez profesora Zatońskiego publicznie na świecie, że w Polsce występuje nadumieralność mężczyzn. Wszyscy się zastanawiali dlaczego, no więcej palą i tak dalej. Ale to też były stresy psychologiczne w związku z przemianami, z utratą pracy, z likwidacją PGR-ów, tego wszystkiego, co wówczas rzutowało na naszą psychologię. I to jest sprawa, która nie może być pominięta przez epidemiologów. Nie może być pominięta przez władzę i nie powinno się od niej zapominać o niej, odwracać od tego problemu, bo to jest znacznie większy problem niż zakażenia, niż zatrucia chemiczne, niż cokolwiek innego, niż wypadki urazy, których no, zabitych było paręnaście osób, zdaje się, zginęło. W tym nastolatka, pamiętamy, dziewczynka, która się upiła i gdzieś tam poszła na wodę.
Tylko, że to, panie doktorze, my widzimy, ta informacja, tak można być bezpośrednio do nas dociera, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, o czym pan mówi, że wielu, patrząc na to, co dzieje się z ich majątkiem, na co pracowali całe życie, właśnie jak
przecież można
ta
mieć
sytuacja
koszmary.
Na nich działa.
Przecież można mieć koszmary, jeżeli się po raz kolejny traci swój cały dobytek
ktoś
życia.
Ktoś powiedział, ja tutaj dziesiąty raz już wracam, dziesiąty raz
albo
jestem
ktoś
zalany.
Pierwszy raz, tak samo, no bo kupił kafelki, wziął kredyt. Kupił kafelki, wykafelkował własną ręką, całą rodziną tam pracował,
nawet
położył
ktoś
podłogi.
Ktoś wziął, panie doktorze, kredyt na gospodarstwo rolne, na uprawy,
wymalował, na wszystko, wziął kredyty właśnie te rolne, rozmaite i powinien spłacić dochodem z upraw czy hodowli. Niczego nie ma, pływają wokół krowy.
Zdechłe. Jeszcze może tego nie ubezpieczył.
Prywają świnie, drób pływa. Został sam, jeżeli dokumenty ma ze sobą, to bardzo dobrze. No, czy to nie jest powód do wielkiego stresu? No przecież każdy tak samo by reagował. I dlatego, skoro jest to, ma charakter epidemiczny, skoro jest to na obszarze 1/33 kraju, na 3% kraju.
A kiedy mówimy, tutaj że to ma właśnie charakter epidemiczny?
No kiedy powstaje,
jaka to jest duża...
Epidemia jest wtedy, kiedy dochodzi do zwyżki zachorowań czy jakichś zjawisk zdrowotnych wcześniej niespotykanej. To jest prosta definicja. Jeżeli wcześniej mieliśmy jeden przypadek na przykład malarii, zimnicy, Polska była terenem autochtonicznym, malarii endemicznej do 1956 roku. U nas transmisja przez Anopheles maculipennis trwała do 1956 roku. Przenosił się zarodziec z Plasmodium vivax i byliśmy terenem endemicznym. Dopiero potem osuszono mu kradło, zwalczono malarię, ale przecież w każdej chwili ona może wrócić. Więc gdybyśmy mieli chociaż jeden przypadek, kilka przypadków, tym bardziej malarii, to byśmy mogli już ogłosić epidemię endogennej endemicznej malarii zimnicy w Polsce. Ale tego na razie nie słychać, żebyśmy mieli. Objawy są bardzo trudne do rozróżnienia przez chorych, tym nawet przez lekarzy, którzy nie mieli do czynienia z malarią. No ja pracując w Afryce miałem bardzo liczne przypadki też u osób z Europy, które nieoczekiwanie dowiadując się, że mają malarię, no nie chciały w to uwierzyć. Nam się kojarzy malaria ze Stasiem i Nel, tak, z egzotyką, a to wcale nie jest aż tak egzotyczne. Warunki dzisiaj, kiedy ludzie ogarniają się z komarów, jak na Syberii, tak, łopatą mogą z siebie ściągać te nieszczęsne stworzenia, sprzyjają jak najbardziej. Gdy się ktoś zjawi, kto nie ma doleczonej, albo ktoś bezpośrednio przyjedzie z ciepłych krajów, bo przecież nie tylko ta Plasmodium vivax, jeszcze w Plasmodium falciparum śmiertelnym przebiegu. Więc jeżeli ten komar przeniesie na inną osobę jakikolwiek rodzaj malarii, no to już możemy mówić o tym, że ta kolejna osoba, nie wiedząc o tym, zacznie karmić inne komary i w tym momencie mamy wektory, mamy warunki ich rozmnażania się, mamy wszystko, co wystarczy do pojawienia się ognisk na początku malarii. Także to nie jest wcale zabawa.
Tutaj się ogniska mogą pojawić, woda jest, woda schodzi. Jak w takiej sytuacji, no nie wiem, ludzie mają się zachować, co na przykład, nie wiem, z dezynfekcją,
dezynfekcja,
bo kwestia ojca, mieszkań, tak, domów, studni, tego wszystkiego, co
dezynfekcja powierzchni brudnych, zanieczyszczonych błotem, szlamem, jest dezynfekcją bezsensowną. To szkoda na to pieniędzy, bo przecież ta porowata powierzchnia...
Bo to też jest, jak się mamy przygotować, bo może nam się zdarzyć, może przerwać wał i będę narażony na skutki popowodziowe, czy skutki powodzi i tego, co po powodzi. Więc co ja powinienem zrobić?
Myślimy przede wszystkim o zaopatrzeniu w wodę, tak? Ta woda, która jest ze studni kopanych, może być wtedy wykorzystana ponownie, kiedy zostanie studnia wyczyszczona i wydezynfekowana. Bo jeżeli nie, no to w tym dole, który stanowi studnia, zgromadziły się wszystkie naniesione przez falę powodziową nieczystości. One tam mało tego rozmnożyły się w cieple i w związku z tym mamy tam zupę bakteryjno-chemiczną. Jeszcze przecież wiemy, że pływa padlina zwierzęca, niezbierana w wielu miejscach, co jest w ogóle skandalem.
Czy mam na podwórku...
Bo zdajmy sobie sprawę z tego, jakie są rygory w ubojniach, gdzie kontakt z treścią jelitową zwierzęcia jest bardzo groźny i w związku z tym robi się wszystko, żeby nie doszło do tego, żeby ta treść zanieczyściła mięso czy
pracowników. Na tej porcji, którą ja kupię w sklepie. Tak?
A tutaj te zwłoki pływają w różnych miejscach. W związku z tym przede wszystkim należy unikać kontaktu z tego rodzaju padliną, natychmiast informować wszelkie służby, że tam właśnie coś takiego jest. Ale ta studnia właśnie, gromadząc te wszystkie nieczystości, może nawet tak grube, o których mówię, a więc jakąś kurę zdechłą gromadzić, ale może również to, czego nie widać, czyli ten cały konglomerat bakteryjno-chemiczny. Więc trzeba wydobyć wodę, jak już jest ta możliwość, bo jeśli ta woda podchodzi nieustannie z powodu tego, że wokół jest rozlewisko, to nie ma czego tutaj robić przy tym. Dopiero jak woda zejdzie, wyczyścić dobrze studnię, no i w tym momencie zaczyna się problem. Mianowicie w 1997 roku sanepid dezynfekował studnię, a obecnie słyszę, że daje się ludziom środki dezynfekcyjne. Notabene Państwowy Zakład Higieny opublikował listę dopuszczonych głównie produkcji zakładów Rokita w Dolnym Brzegu Dolnym, z których trzeba korzystać. I daje się ludziom do wykorzystania, nawet zaopatrując niekiedy ich w maski i w rękawice. Ja jestem stanowczo przeciwny temu.
Dlaczego?
Jest to dół, w którym stężenie chloru może zabić.
A czy dół, jeżeli mówimy o tej studni,
no dół.
No przecież, na podwórku,
no to
prawda,
kopana studnia, no kopana studnia. I tam wchodząc i chlorując, to można zginąć. W związku z tym trzeba mieć do tego odpowiednie kwalifikacje.
Czy to nie jest kwestia partyzantki, każdy robi sam, co potrafi?
Odpowiednie kwalifikacje są do tego potrzebne. Na własne ryzyko, ludziom zrozpaczonym, zdeterminowanym, nie trzeba pozwalać, no bo przecież no, ci ludzie powiedzą, ach, nic mi nie będzie. No nie będzie i zginie. No
więc... Na właściwą jednostkę mogę się nie doczekać. Wiem, wczoraj z kimś rozmawiałem, że podejmuje takie działania, działania wojsko.
No wojsko, wojska chemiczne na szczęście i miejmy nadzieję, że tam, gdzie to jest możliwe, już jak najszybciej to zrobią, bo ta woda jednak schodzi, trzeciej fali na szczęście nie widać, ale właśnie trzeba pozostawić to wojsku, jeżeli wojsko jest do tego stosowane, a samemu się do tego nie zabierać. Jeżeli chodzi o dezynfekcję ścian i jakichś tam innych miejsc, no to no meble na przykład tapicerowane czy jakieś dywany są nasiąknięte wszystkim. Z tym nie ma właściwie co robić, trzeba to niestety wyrzucić. No, proszę popatrzeć, czy to nie jest powód do stresu pozarazowego. Ściany.
Całe wyposażenie domu może pójść na śmieci.
Jakie kosztowne, prawda? Przecież bardzo kosztowne. Ile czasu trzeba pracować? Ile Polak musi pracować na chleb, ile na meble? No, przecież to są jakieś nieporównywalne z zachodnią Europą sprawy. A tutaj Polakom zabrało woda wszystko i teraz muszą z tego wyjść.
No właśnie, tu się
zdrowie.
Też rodzi takie pytanie. Pan mówi, że takie czy takie meble, czy dywan, czy jakieś
wersalka. No wszystko, co mogło nasiąknąć, trzeba wyrzucić.
I nie można tutaj mieć litości, czy
nadziei. Nie można mieć nadziei, bo tam weszły zarodniki rozmaitych pleśni, rozmaitych grzybów, o których nam się nie śniło. No są
na przykład?
Za jakich grzybów? Aspergillus na przykład.
Jakie są skutki? Bo może ktoś powiedzieć, tak. A tam lekarz przesadza, co on opowiada?
Mamy do czynienia z sytuacją taką, że ściany domów, które zostały zalane, już same w sobie zawierają właśnie pleśnie. Pleśnie są powodem alergii i raka. Te toksyny.
To nie jest ser pleśniowy.
Nie, no to są inne pleśnie właśnie. Te toksyny, które wydalają, które są produktem ich metabolizmu, zanieczyszczają powietrze i obecnie na przykład nie szuka się zarodników, tylko się po prostu bada lotne związki organiczne i ocenia stężenie w pomieszczeniu i stwierdza, że to jest pomieszczenie dopuszczalne dla bytowania ludzi, czy też nie, albo dla zamieszkania, czy też innych czynności niż mieszkanie. I w związku z tym, no, ja prowadziłem badania pilotażowe dla największego w Polsce badania epidemiologicznego chorób alergicznych, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Medyczny przez profesora Samolińskiego. I te badania prowadziłem na obszarze Świdnicy, gdzie respondenci odpowiadali na pytanie, czy twój dom został zalany skutkiem pęknięcia rury jakiejś wodnej, rynny, czy w wyniku powodzi. I okazało się, że...
I nawet takiego zalania przez sąsiada, tak? Przez niechcącego.
No każde. No
pękła rura.
Pękła rura. To było badanie pilotażowe, które wykazało, że ani sierść kota, ani sierść psa, ale właśnie zalanie jest powodem świstów alergicznych, jest powodem egzemy, skóry, wyprysku kontaktowego, że jest powodem pokrzywki i w związku z powyższym przynajmniej związek przyczynowo-skutkowy może być podejrzewany w wyniku zestawienia tych danych i dlatego też należy uznać, że te badania powtórzyły doświadczenie epidemiologów, którzy podobne badania robią na całym świecie, wskazujące jako winowajce właśnie te pleśnie i grzyby osiadłe w murach domów. I dlatego też, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której no nie ma mowy, żeby ktoś zmienił dom, to przynajmniej musi zmienić meble, bo w tych meblach tapicerowanych najbardziej, można powiedzieć, eksponujących człowieka na produkty pleśni jest największe ich zgromadzenie, bo tam się siada na tym, używa, przesuwa i tak dalej, ma się z tym kontakt. Ściany można starać się osuszyć, można pomalować farbą przeciwpleśniową, można tam różne zabiegi w tym robić. No ja tu nie chcę siać jakiejś paniki, ale w wielu miejscach, wielu epidemiologów w Stanach Zjednoczonych mówi, że taki dom należy zostawić, który został zalany, po prostu porzucić go, żeby nie ryzykować raka i alergii. I wielu przypisuje rozwój chorób alergicznych konglomeratowi różnych spraw, ale w tym właśnie zagrożenie ze strony
ale żebyśmy spali spokojnie, czy możemy na przykład, nie wiem, po takim osuszaniu, oczyszczaniu, jak gdyby, wydaje
metody.
Nam się, że przygotowaliśmy ten dom po tym zalaniu. Może było to krótkotrwałe. Jeden dzień, dwa dni była woda i teraz, czy ktoś nam pomoże zweryfikować tak. To, czy ja mogę spokojnie tam mieszkać
to
z rodziną?
To samo, co w przypadku wszystkich innych zdarzeń, mianowicie dosis facit venenum. Im mniej produktów pleśni w powietrzu, tym lepiej, tym bezpieczniej. Jeżeli decydujemy się na pozostawienie dywanu zalanego, tapicerowanego tapczanu, materaca, no to zdajemy sobie sprawę, że to stężenie tych produktów pleśni będzie wyższe w naszym powietrzu, niż, zwłaszcza w sypialni, niż gdyby to była tylko sama ściana. Tak? To trzeba zdać sobie z tego sprawę. Oczywiście to jest żadna propozycja rozwiązania. Zmień dom. No w Polsce tego się nie da zmienić. W związku z powyższym trzeba robić wszystko, żeby jak tylko będzie ta możliwość, nawet nie starać się jak najszybciej kłaść tynków, tylko jeszcze zanim do tego dojdzie, do kładzenia tynków, malowania zwłaszcza, no żeby jednak wezwać ekipę, która wysuszy rozmaitymi metodami, teraz są zupełnie nowoczesne rozmaite metody suszenia murów i postara się zredukować do minimum tę grzybnię, która jest w ścianach.
Tutaj,
domu.
Panie doktorze, nie możemy się spieszyć, absolutnie.
No tu się nie można spieszyć, ale proszę
żadnych.
Ojca, my mamy przecież już czerwiec, kończy się lato. W czerwcu kończy się lato, bo zaczyna się coraz krótszy dzień.
Dzień, to prawda.
I w związku z tym, ile czasu tym ludziom zostało?
Słyszałem, że na południu znowu dzisiaj pada, czy wczoraj padało.
No więc właśnie, ile czasu, czy to nie jest katastrofa narodowa? No przecież jest katastrofa narodowa. No musimy myśleć kategoriami tych ludzi poszkodowanych. Każdy z nas, który dzisiaj siedzi w suchym, a jutro, no nawet jeżeli nie odnosimy tego do siebie, ale z miłości bliźniego powinniśmy za nich, powinniśmy się starać im pomóc jak najbardziej.
A co z komarami? Bo
no,
ktoś
komary
mówi,
to jest,
gdzieś tam się ktoś podrapie, jest, ma jakiś większy odczyn. No.
Zadziwiające jest takie nieprawdziwe informowanie na temat zagrożeń ze strony komarów w mediach publicznych czy jakichkolwiek innych. Uważam, że niedocenianie zagrożenia jadu komarzego jest błędem.
No ale rola na przykład inspektora sanitarnego czy odpowiednich...
Inspektor sanitarny nie posługuje się wyłącznie ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach, gdzie są zdefiniowane choroby. Spośród nich na przykład niektóre są w Polsce w ogóle nierozpoznawane, jak kryptosporidioza, a są znane bardzo. No jest taka choroba z zarodnikami, które potrafią na przykład zabić ludzi z obniżoną odpornością. W Polsce się w ogóle tego nie... No w zeszłym roku chyba 2 przypadki rozpoznano. Ale więc nie tylko to, ale jest cała ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie są wymienione wszystkie zagrożenia fizyczne, chemiczne, społeczne, no wszystkie zupełnie. Inspektor u siebie, będąc gospodarzem na swoim terenie, odpowiedzialnym za zdrowie publiczne, bo od tego się zaczyna pierwszy artykuł ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odpowiada za całość. Więc tak samo odpowiada za akcje dezynsekcyjne, za niszczenie larw na czas, za informacje dla pacjentów, dla rodziców, dla wszystkich zagrożonych, że przecież ten komar to nie tylko powoduje swędzenie czy nieprzyjemne uczucie właśnie związane ze swędzeniem, ale przecież może wywołać reakcję anafilaktyczną prowadzącą do zgonu człowieka nadwrażliwego na jad komarzy. Może prowadzić do znanego zespołu Skittera, to jest komarzego, tak się to się nazywa po angielsku, gdzie jest obrzęk całej części ciała z bąblami, z bardzo silnym odczynem rumieniowym. Dla dzieci zwłaszcza jest to niebezpieczne z uwagi na to, że jeżeli to trafi na przykład na drogi oddechowe w okolicy krtani, no może dziecko się udusić. Dalej mamy do czynienia z tym wszystkim, co się wiąże z drapaniem, a więc wszelkie przeczosy, liszajce, zakażenia gronkowcowo-paciorkowcowe.
Trochę brudu za paznokciami
no, mamy. No to każdy ma, a tam nie ma wody. No tam nie ma przecież czystej wody. Tam jest tylko woda do picia z butelki. Obok tego jest kałuża zanieczyszczona wszystkim, co woda przyniosła. No, to jest jasne, że nie ma gdzie się umyć. I dlatego też lekceważenie problemów związanych z komarami jest dla mnie objawem jakiejś bezczynności zupełnej. I też cały program temu powinien być poświęcony, jak nie tylko zapobiegać przez dokonywanie zabiegów dezynsekcyjnych na czas i to tutaj trzeba zdecydowanie wybrać to dobro wspólne, najważniejsze, jakim jest bezpieczeństwo bezpośrednie i jednak te larwy truć w rozlewiskach. A potem informować ludzi, co powinni robić, kiedy zjawi się jakiś odczyn. No, to chcę powiedzieć tutaj wyraźnie, że swojego czasu bardzo mocno popierałem rozwój CB Radio. Pan Jurek Płukasz, taki dzielny przewodniczący komitetu zajmującego się rozwojem radia CB w Polsce, zawsze w ten sposób uzasadniał, że kiedy
nie tylko
będzie powódź,
tak?
No nie tylko, żeby się ostrzegać przed policją, oczywiście, że nie. Kiedy będzie powódź czy jakieś inne nieszczęście, to wówczas to CB radio jest jedynym sposobem komunikacji. I tak się teraz właśnie stało. Mianowicie, gdyby tam były radiostacje z akumulatorami, które można, te akumulatory przecież wymieniać, można dowozić z samolotu, z helikoptera można podawać przecież do wymiany, to wówczas ten system łączności nie oparty o komórki, nie oparty o elektryczność, bo trzeba przecież komórkę ładować, telefon komórkowy.
No co więcej, przecież stacja konkretna bazowa telefonii komórkowej również jest zagrożona zalaniem.
I musi mieć zasilanie elektryczne. Jeżeli jest z powodów zalania, powodzi, odcięta elektryczność, bo tak powinno być, żeby ludzi prąd nie pozabijał, no to w tym momencie siada cała telefonia komórkowa. My się przyzwyczailiśmy do internetu, do telefonii komórkowej, ale to jest wszystko zabawka na tle właśnie walki człowieka z żywiołem. I dlatego to CB radio by w każdej wsi by ratowało sytuację, bo wówczas można by powiedzieć, podejść, podpłynąć łódką czy czymkolwiek, powiedzieć, że komuś jest potrzebna pomoc, tak? Ktoś potrzebuje pomocy.
CB, krótkofalarskie, prawda, stacje. No, wiem, że
niektórzy... band, czyli tam... pasmo obywatelskie. Pasmo obywatelskie. I tutaj no, to zaniedbano i w ten sposób odcięto ludzi od no, bezpośredniego kontaktu
ze sobą. Panie doktorze, ja zaproszę, jeżeli mogę, naszych widzów do rozmowy. Zachęcamy Państwa, telefony do naszego studia 56 657 0011, 657 0012, to Polska Północna i Południowa. Dla widzów z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Dwa telefony w sieci w rodzinie 720 100 300 i 720 100 400. Ci, którzy są w sieci, mają połączenie darmowe. Dzisiaj epidemiologia lekarska w czasie powodzi. Chciałbym, byśmy rozmawiali wokół tego tematu. Też przypominam, cisza wyborcza, więc bądźmy tutaj na tyle i uprzejmi, i lojalni względem siebie. Nasz gość to pan dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista, epidemiolog, główny inspektor sanitarny. Pełnił taką funkcję pan lekarz, pan doktor, i zastępca ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych w trzech rządach na początku lat 90. Pan doktor wspomniał o tym, że no, ludzie, jeżeli czują, czy coś się zaczyna dziać, bo może tak być, że teraz dopiero do nich to dochodzi. Do kogo najłatwiej się zgłosić? Czy do lekarza, nie wiem, rodzinnego, czy do przychodni? Bo oni też mogą mieć problem, bo te tereny no nie tylko mają zalane przedsiębiorstwa, domostwa, ale również i ośrodki zdrowia.
Zdecydowanie trzeba się zgłaszać do organów państwa, jakiekolwiek by one nie były. No, telefon 112 dowodzi koncentracji zainteresowania problemami obywatela ze strony służb ratowniczych, ratunkowych. Jeżeli ma się kontakt z możliwością, no, z telefonem, to wówczas można zadzwonić pod 112 czy jakikolwiek inny ratunkowy i tam zgłaszać. I nie czekać czy się wykryje możliwość działania jakiegokolwiek innego systemu. No, naturalnie do stacji sanitarno-epidemiologicznej powiatowej, do wojewódzkiej stacji sanitarno, do przychodni, do lekarza rodzinnego, no tych wszystkich, którzy działają. Czy oni zareagują na czas odpowiednio, to już trudno powiedzieć. Też mają pewnie jakieś własne problemy. Ale też mi się wydaje, że to powinno być w jakiś sposób wzięte w garść, opanowane w ten sposób strukturalny, żeby było wiadomo właśnie, żeby każdy mógł na to pytanie odpowiedzieć. A gdzie mam się zgłaszać? Kiedy mi krzywda się dzieje? Czy albo mojemu dziecku coś w nocy pojawi się spośród takich objawów, które mnie niepokoją?
Bo... I tak jak Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych, to u nas też powinniśmy się
organizować. No my mamy, zdaje się, takie możliwości obrony cywilną i nawet przywrócono OHP na szczęście i szereg innych tych wynalazków, które wielu się wydawały, że są niepotrzebne, a okazało się, że są niezbędne. I dlatego też warto sięgać do rozwiązań trwałych, a nie takich doraźnych, wymyślonych przez ludzi, którzy niczego w życiu nie zrobili, tylko zburzyli różne rzeczy.
Mamy telefon pierwszy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani imię?
Małgorzata z Torunia.
Proszę bardzo.
Witam
pani.
Witam ojca i pana doktora Hałata. Ojciec już dwa razy przerwał w pół słowa naszemu gościowi, a ja chciałam się zapytać, ponieważ...
Bardzo przepraszam.
Ponieważ mam zalany domek na działce i chciałam zapytać, dostajemy chloraminę. I ja bym chciała prosić fachowca, żeby powiedział, czy to wystarczy. Ja widziałam w sklepie taki środek w OBI, taki do odkażania przeciw pleśniom i grzybom. Czy najpierw trzeba to umyć, i domek i ściany, i chodzi mi jeszcze o meble, które tam stały jakiś czas, tydzień w tej wodzie. Czy to wystarczy umyć potem chloraminą, a potem tym odkażającym, czy jak to robić?
To ja bardzo przepraszam panią, panie Małgosiu, i tych, do których nie dopuściłem do tej informacji. Panie doktorze, proszę bardzo.
Więc tak, jeżeli dostajemy, to znaczy, że ktoś nam no, prezent robi z instrukcją oczywiście, więc trzeba bardzo szczegółowo przeczytać instrukcję, nie odchodzić ani o jotę od tego, co jest tam napisane, bo to są przecież środki no, bakteriobójcze, biocydy, zabójcze dla istot żywych, też szkodliwe dla człowieka, jeżeli są, dostaną się do dróg oddechowych, czy jest kontakt ze skórą. Cały szereg jest uwarunkowań bezpiecznego stosowania środków dezynfekcyjnych. Mamy tutaj, mówimy o środku dezynfekcyjnym, jakim jest chloramina. I trzeba zastosować go zgodnie z instrukcją do tych wszystkich spoczek, które tam są wskazane na opakowaniu. Natomiast jeżeli chcemy coś więcej, na przykład walczyć z pleśniami, no to już musimy sobie kupić właśnie środek taki w OBI, czy gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym sklepie, też zgodnie z instrukcją stosować na powierzchnie przede wszystkim czyste. Tak samo chloraminę czy cokolwiek innego stosujemy wyłącznie na powierzchnie wyszorowane, czyste. W przeciwnym razie ta substancja czynna wiąże się z zanieczyszczeniami organicznymi czy nieorganicznymi, no jakimikolwiek, i w ten sposób nie ma żadnego działania. Po prostu jakby tak na ziemię na przykład rzucić, no taki przykład podam, no to wówczas ta ziemia to zwiąże, a to, co w tej ziemi żyje, przeżyje. A nam zależy, żeby zabić to wszystko, co szkodzi człowiekowi. Dlatego uważam, że jeżeli państwo otrzymują bez instrukcji, bez wskazania do czego, no, akurat czy do ścian, czy do podłóg, czy do mebli, czy do sztućców po dobrym umyciu w czystej wodzie, bo też to trzeba zrobić, no to wówczas musicie sami przeczytać sobie na opakowaniu i zobaczyć. Polecam poza tym swoją stronę internetową, gdzie od 13 lat jest to napisane, zagrożenia zdrowia po powodzi, i tam są moje felietony, które wtedy już do Radia Maryja na prośbę jednej z sióstr, przepraszam bardzo, imienia nie pamiętam, ten czas mnie już prosiła, żebym podawał te dane, one były publikowane również w niedzieli, także one są powtórzone i powtórzyłem je w maju w felietonie, także tam trzeba do nich wrócić, bo na przykład te wszystkie środki chlorowe, jak chloramina i tak dalej, no są znane oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład tam jest na porządku dziennym korzystanie z bielinki, tak, z bielinki takiej, co do użytku domowego w odpowiednim stężeniu, nawet do dezynfekcji wody, no tutaj na przykład jak nie ma już w jaki sposób uzyskać czystej wody, która byłaby trochę chociaż bezpieczniejsza niż ta w rozlewisku, to nawet się wlewa do butelki plastikowej, wystawia na słońce, no stary afrykański sposób. I się okazuje, że ta woda dezynfekowana w ten sposób dotrzymuje kryteriów no, wystarczających, żeby nie zachorować nawet na ciężkie choroby związane z obecnością ich zarazków surowców. Dlatego metody zdroworozsądkowe. Tu zawsze mi się przypomina księżna Sapieżyna w Nairobi, która zawsze stosowała zdrowy rozsądek w leczeniu swoich pracowników miejscowych, obywateli Kenii oraz Polaków, tam zamieszkałych w domu czy gości. Zawsze znajdowała sposoby sprzed wojny, które służyły doskonale do ratowania życia w XX wieku. No przecież jeżeli nie ma żadnych innych możliwości, to człowiek wtedy zastanawia się, jak wykorzystać to, co ma pod ręką.
Pan doktor,
właśnie ta bielinka temu służy.
Pan doktor powiedział, żeby stosować te środki na powierzchnię czyste. Czy my jesteśmy w stanie na przykład po takiej fali, po powodzi doprowadzić, albo co jesteśmy w stanie doprowadzić?
No co ludzie robią dzisiaj? Zbijają tynki, no bo wiadomo, że z tego się nic nie da. Ściągają podłogi tam, gdzie one podgniły.
Mały domek na przykład na ogródku, pani wspomniała ogródek. Mamy domek malutki, drewniany. I teraz jak tutaj się zachować, bo to drzewo...
No tam prawdopodobnie tynków nie ma, więc drzewo, jeżeli było impregnowane i nie zdążyło zbutwieć, zgnić, no to mu nic nie grozi. Jeżeli są miejsca, które zgniło, których doszła już to działanie drobnoustrojów doszło do tego, że widać gołym okiem, to pewnie trzeba wyskrobać, nawet gdyby to zamalować jakąś farbą przeciwpleśniową, to pewnie odpadnie wkrótce i wtedy no, mieć no, szansę, że tam nic się złego nie stanie. Ja jeszcze raz podkreślam, że rozcieńczenie zarazków niesiony przez wodę powodziową jest tak duże, że nie obserwujemy, to jest wynika z doświadczenia światowego, nie obserwujemy epidemii. Ja mówiłem o epidemii leptospiros, tak? Ale to był inny mechanizm. To nie wynikało z tego, co woda przyniosła ludziom do domów, tylko wynikało z tego, co gryzonie zrobiły na groszek, tak? I tak samo z każdym innym płodem rolnym, dlatego my unikamy, no bo on właśnie nasączony tym wszystkim gromadzi, one się rozmnażają, te bakterie, czy grzyby, czy wirusy, i wtedy jest źródłem zakażenia. No, może być nawet źródłem zakażenia poliomielitis. No ale w każdym razie, w tym przypadku takiego domku jest problem krótki, ponieważ jest to z drewna i można to wszystko wyszorować. No przede wszystkim używać tego, co to zawsze, ciepłej wody, jeśli jest czysta już, środków czyszczących, jakie, no, zwykłe mydło na przykład jest doskonałym dezynfektantem, środkiem nie zawierającym chloru, co też jest ważne. Chlor jest naszym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o walkę z drobnoustrojami, ale naszym wrogiem, jeżeli chodzi generalnie o życie na ziemi, i w tym i nasze własne.
Mamy telefon, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, mam takie pytanie. Ja mam działkę w Toruniu. Ja już zasiałam po powodzi fasolkę szparagową i szpinak. I mam takie pytanie, czy właśnie takie warzywa, które są do gotowania przeznaczone, czy one również będą, no, niezdatne do spożycia, bo nie ukrywam tego, że chciałabym troszkę zrobić porządku na tej działeczce, żeby to jakoś wyglądało. No a chwasty potem porosną, więc ja w ten sposób zadziałałam.
Po powodzi
te warzywa, które na przykład będą za 2 miesiące, fasolka szparagowa czy tam no coś innego, nie mówię o surowych, na przykład szczypiorkach czy pietruszkach tam, czy rzodkiewkach. O tym nie mówię, bo to już w ogóle nie pasowało w tym.
Po powodzi to jest no, to, co będzie zwłaszcza gotowane, to nawet gdyby wciągnęło.
Ja mówię o tym, takie warzywa co do gotowania. Nie mówię nawet o pomidorach.
Nawet gdyby dziękujemy bardzo.
Wciągnęło z tym systemem naczyniowym rośliny, bakterie, nawet salmonelle. To się obserwowano właśnie epidemię i zgony w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczypiorek i sałata w ten sposób zostały skażone, że tam, gdzie wyrzucano odpady z oczyszczalni ścieków na pola, te rośliny swoimi kanalikami chłonęły bakterie, znaczy wciągały te zarazki, i potem ludzie niestety od tego zmarli. I w związku z powyższym ogłoszono, że tego nie wolno robić, nie wolno w ten sposób użyźniać ziemi. Natomiast tutaj będziemy gotować, więc nawet jeżeli by fala naniosła różne nieszczęścia na tę działkę, to no, zostaną przecież drobnoustroje zabite w czasie gotowania.
Czyli tu się nie musimy obawiać.
Nie będziemy się obawiać.
Prosimy bardzo.
Też Toruń reprezentowany licznie.
Tak, ktoś się rozłączył. Jak się zachować z tym polem, na którym, czy czegoś się musimy obawiać, czy też nie?
No tak.
Bo do końca nie jesteśmy w stanie zweryfikować, co przepłynęło przez...
Historia ludzkości wskazuje, że powodzie są źródłem szczęścia rolników. Nil zatrzymano, Tama w Asuanie zatrzymała użyźnianie Doliny Nilu, przecież to jest wielką stratą dla Egipcjan współczesnych. Mississippi, wielkie dyskusje nad tym, czy chronić przed powodzią tereny rolne Stanów Zjednoczonych, czy też nie, bo ziemia jałowieje, kiedy nie jest nawożona przez powódź. No ale ta powódź też zależy, skąd niesie tą falę. Jeżeli niesie ze Śląska i przemywa hałdy i właśnie te wszystkie wysypiska odpadów i tak dalej, szamba, gdyby nie chemia gospodarcza, to byłoby świetne użyźnianie. Właśnie mamy ten problem, to jest wielka dyskusja obecnie, czy to, co robimy, że gromadzimy odchody ludzkie zmieszane z chemią, to jest sensowne, czy może bezsensowne, że powinniśmy jednak to rozdzielać. I w ten czas moglibyśmy użyźniać, tak jak ludzkość przetrwała do naszych czasów, użyźniając ziemię odchodami ludzkimi, co owszem prowadzi na przykład do helmintos, do robaczyc na przykład w Wietnamie, czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej, ale gdyby poddać kompostowaniu, tego ryzyka nie byłoby. I dlatego też można powiedzieć, że powódź właściwie wzbogaca glebę. I nawet jeżeli obserwujemy w wodzie powodziowej zarazki, one w wyniku dezynfekcji naturalnej przez słońce, zwłaszcza jak ta woda dojdzie do morza i zaczyna się mieszać i nasłoneczniać, to wówczas one oczywiście stają się, ich stężenie spada do tego stopnia, że nie są niebezpieczne. Co innego, jeżeli do morza ktoś spuszcza ścieki ze swojego domu, tak? Bezpośrednio z szamba czy z kanalizacji domowej spuszcza bezpośrednio do...
Kwestia tego stężenia.
Stężenia oczywiście. I tutaj prace właśnie w latach 90. na początku objechałem całe brzeże, mając spotkania u wojewodu też z przedsiębiorcami. W ten czas dopiero zaczęto myśleć o tym, że należy fluorescyjne na przykład wlewać do miski klozetowej, aby wykazać, że ktoś zrzuca ścieki bezpośrednio do morza. Tak? Bo to były te nieszczęścia. Ludzie w Jelitkowie kąpali się, czy tam może w innych miejscowościach, kąpali się w treści jelitowej ludzi, którzy właśnie te odchody spuszczali do... Chodzi o stężenie. Ale to stężenie niesione przez falę powodziową jest niskie. To samo dotyczy skażeń chemicznych. Tutaj mamy obiekcje pewne dlatego, że my nie wiemy, jakie są substancje chemiczne, w jakim stężeniu, przypadkowo osadzonym w danym miejscu. I niekiedy, kiedy mamy pewne podejrzenia co do tego, to warto jest wówczas zamówić badanie z Instytutu na przykład Upraw i Gleboznawstwa, z Jungosławnego, czy jego tam różnych następców i w ten czas zbadać, czy ta gleba jest bezpieczna dla jako źródło produkcji żywności. No ale to są sytuacje, które na pewno martwią działkowiczów, wrażliwych na wszystko, co się wiąże z ich zdrowiem, a na pewno mniej martwią dużych producentów, tak? I za tych dużych producentów...
Tak, pan mówi, że telefonują ludzie z Torunia. U nas jednak Wisła dosyć szeroką ławą przeszła również przez...
No ja współczuję mieszkańcom Torunia, bo ja widziałem przecież ten sławny tunel, taki tunel, nie tunel, takie zagłębienie, jak się wjeżdża do Torunia, które przecież było tak, też zalane wodą, oczywiście. Zresztą Torunia jako miasto rozsiadłe nad Wisłą ma pełne prawa, ale też i niestety... To problemy z Wisłą.
Mamy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja tutaj proszę księdza, dzwonię sam do Mierza. Dziękuję wam, panowie, że jest taki program, bo wy widzicie problem powodzi. Ja chciałam powiedzieć, że mamy dom wystawiony i półtora roku w nim mieszkamy. I był miesiąc, on cały czas był miesiąc w wodzie. Mam dziecko, które ma astmę strzelową. Jest alergikiem. Nie wiem, do kogo mam się udać o pomoc, ponieważ przychodzą fachowcy i twierdzą mi, że płytki, które mam w łazience, po prostu ich nie rozbijać, bo nic się im nie dzieje. Pleśń, jaką mam na suficie, jest po prostu, można łopatą po prostu zebrać. Nie wiem, co mam po prostu dalej robić. Dziękuję wam, że taki program jest i głośno mówicie i jesteście z nami.
Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Bóg zapłać. Nigdy nie było inaczej.
Bóg zapłać.
Nigdy nie było inaczej. Zawsze tak, radio było z radiem, z ludźmi.
Tak jest.
No, proszę ojca, w płytek bym nie ściągał też. Też bym nie zbijał, bo my musimy teraz sobie usiąść i zrobić bilans tego, na co nas stać.
I gdzie faktycznie jeżeli z jakim widać zagrożeniem pleśń możemy sobie...
Na ścianie, no to jest oczywiste, że trzeba odbić tynk, żeby ta pleśń nie kwitła.
Czy sufit, czy jakaś ściana,
na ścianie dotynkowanej, tak? Że trzeba tynk odbić. A jeżeli będziemy za jakiś czas chcieli zbijać te płytki, będziemy mieli za co założyć nowe, no to wówczas to zrobimy.
A ktoś na przykład kładł jakąś tam podstawę gipsową, żeby ściana była, prawda, taka dosyć równa. Jak takie...
Jeżeli coś chłonie i daje zakwity, no to znaczy, że tam w środku jest grzybnia. Pani mówiła, że dziecko choruje na astmę. No jest to oczywiście bardzo silny czynnik szkodliwy.
I tutaj może wzmagać jeszcze.
Wyzwala po prostu odczyny, powoduje, że dziecko się dusi i pomimo branych leków. I zwiększanie dawek leków no, po prostu nie jest efektywne.
Jeżeli dobrze słyszałem, pani mówiła coś o tym, że miesiąc woda stała.
No miesiąc, no dlatego te zakwity w postaci widocznej bardzo gołym okiem. I to właśnie to chcę podkreślić, że tego rodzaju obrazy widziane w telewizji powinny w każdym poruszyć sumienie. Każdy powinien sobie zdać sprawę, że tam cierpią ludzie w niewyobrażalny sposób, że dla nich jest to właściwie kwestia przeżycia. Tam są ludzie schorowani starsi, niesprawni ruchowo, wymagający stałego leczenia, stałego brania leków, skazani po prostu na farmakologię, na leki. Muszą mieć, już pomijam stres, o tym rozmawialiśmy, ale to, co utrzymuje ich przy życiu w związku z przewlekłymi chorobami. No i są dzieci, o których wiemy, że są chore, duszące się z pokrzywkami, z wypryskiem, z rozmaitymi chorobami związanymi z stanami rozpoznanymi i takie, które dopiero teraz rozwijają te choroby. I pomijanie tego tematu jakimiś erupcjami błyskotliwych bałmotów przez niektórych jest moim zdaniem niewłaściwe bardzo. Jest to wyparcie się odpowiedzialności za znaczną część naszego narodu.
I tutaj ludziom by należało też pomóc wtedy pod każdym względem, edukacji, co
program,
tak naprawdę
trzeba usiąść, zaprosić się alergologów, psychologów. To właśnie tę panią doktor, której prace są cytowane na świecie, jeżeli chodzi o skutki stresu pourazowego 28 miesięcy po powodzi wśród dzieci i młodzieży. 28 miesięcy. Stres wtedy, ten zespół rozpoznajemy, kiedy się utrzymuje przez miesiąc. Przez miesiąc i najczęściej on trwa rok. A tutaj respondenci byli badani po 2 latach i 4 miesiącach. I zaprosić wszystkich innych, którzy się znają na epidemiologii, na sposobach zapobiegania chorobom i zastosować program państwowy do tego, jak najszybciej.
A wójt takiej gminy może się zwrócić, nie wiem, do inspekcji sanitarnej?
Ja uważam, że koniecznie. No niestety została rozbita inspekcja. Tutaj zrealizowano po raz wtóry to, co zrobiono za czasów jednego z rządów. Właśnie dzisiaj jest cisza, więc jednego z rządów. I dzisiaj rozbito ponownie inspekcję sanitarną. Także wchodzi powiatowy inspektor w skład rządowej administracji powiatowej, więc właściwie wszystko się odbywa na poziomie powiatu. Co w takiej sytuacji jak obecnie powinno zmusić starostę i radę powiatu do tego, żeby właśnie w osobie tego inspektora znaleźć eksperta do spraw zwalczania skutków powodzi, zwłaszcza tych zdrowotnych, do właśnie podnoszenia spraw epidemiologii lekarskiej. To samo dotyczy wojewódzkiego inspektora. No ale przecież my wiemy, jaka jest ograniczona liczba ekspertów. Dlatego też ta pionizacja inspekcji, gdzie był główny inspektor na czele, który miał w ręku wszystkie sznurki, żeby pociągać tam, gdzie trzeba i powodować jednolity nadzór sanitarny, jak i też wszelkie reagowanie na sytuacje nadzwyczajne. Jeżeli nie jest utrzymany formalnie, no to jest na pewno potrzebne przywrócenie choćby dla potrzeb tego programu zwalczania skutków zdrowotnych powodzi.
Czyli tutaj jakieś oszczędności wprowadzać nie możemy.
Proszę ojca, na jakie oszczędności, jeżeli ludzie tracą zdrowie i życie? Na jakie można oszczędzić?
To wszystko rzeczywiście ma przełożenie na środowisko naturalne, chwilę, w którym żyje człowiek.
Jeżeli za chwilę będzie to nas kosztować w lekach, tak? I tak wydatki na leki wzrosły o 100%, co słyszymy z różnych źródeł w minionym roku. I być może mamy do czynienia z sytuacją, w której dojdą niespełnosprawności, dojdą upośledzenia rozmaite, ruchowe. Przecież my mówimy tutaj o wodzie, a więc o wszystkich schorzeniach reumatycznych również. Przecież cały konglomerat spraw, mnóstwo problemów zdrowotnych, na które jesteśmy skazani, bo tej wody nie możemy usunąć, no bo nawet pompy bardzo silnie wydajne, działające dzień i noc, nie potrafią tego usunąć. Przecież, a tam ludzie są bez prądu, bez ogrzewania, nieraz noce mogą być zimne i wszystko w tej atmosferze wilgoci. No plus o komary już rozmawialiśmy, ale cały szereg zaostrzeń choroby wieńcowej na przykład, chorób układu krążenia w ogóle, chorób neurologicznych, to wszystko wymaga natychmiastowego...
I ci ludzie są w granicznych, można powiedzieć, sytuacjach.
Skrajnie niebezpiecznych zagrożeń dla zdrowia i życia. To nie jest uderzenie falą powodziową i połamanie kończyn, tak, czy urazu głowy, czy utopienia. To już mamy na szczęście, przynajmniej na razie, za sobą, ale mamy te wszystkie skutki, które wynikają ze zwykłej medycyny, znaczy z obserwacji medycznych, no, które się zawsze wiążą z tego rodzaju problemami. Na pierwszym miejscu stoi zespół posttraumatyczny, stresu posttraumatycznego. To jest na pierwszym miejscu. I co do odległych skutków tej powodzi w tym obszarze, co do przypadków alkoholizmu, agresji, nerwic, depresji, to jest gwarantowane, że będzie to miało charakter epidemiczny. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo człowiek każdy reaguje tak samo. No, gdyby nas to dzisiaj w tej sekundzie spotkało, tak samo byśmy jak wszyscy nasi bliźni.
Tam, nie to, co zrobimy z tą falą powodziową, ale co zrobimy, czy podejmiemy jako społeczeństwo, bardziej czy mniej świadomie po powodzi.
Zdecydowanie tak. No, tutaj jako społeczeństwo, jako naród spisaliśmy się bez najmniejszych, no więc wzorcowo, bez najmniejszych zupełnie uwag. Przecież każdy wziął, kto chciał ratować swój dobytek i życie, zdrowie, za łopatę i ładował worki z piaskiem. Wielu mówi, że skoro można to było w czasie powodzi zrobić, to czemu nie robiono tego przez lata wcześniej? Tak? Kiedy nie było sytuacji tego rodzaju zagrożenia nagłego, natychmiastowego, tylko można było planowo wykonać te wszystkie prace. No i to jest dobra bardzo uwaga. No ale w tym momencie już odkładamy te rozliczenia, te rozrachunki, nie się ktoś tym zajmie. Ale mówimy o skutkach zdrowotnych, ostrych i przewlekłych i rzutujących również na dalsze pokolenia, bo jeżeli mówimy o pleśniach, to mówimy również o uszkodzenia aparatu genetycznego przecież.
Też to, co ta niewiasta Sandomierza telefonowała, no możemy zapobiegać, czy próbować zapobiegać farmakologicznie jak na przykład jakiejś alergii, ale tak naprawdę nie likwidujemy przyczyny. Czy ją zlikwidujemy, w jaki sposób?
Jest to oczywiste, że trzeba usunąć czynnik wyzwalający, no zredukować go do osiągalnego minimum. Tutaj trudno w ogóle mówić o minimum bezpiecznym, ale im większe stężenie, Paracelsus, tym większe zagrożenie. I dlatego sobie wyobraźmy, że pani mając w Sandomierzu dziecko chore na astmę, które ma zaostrzenie astmy, ma trudny dostęp do leków, leki kosztują poza tym, jest osobą będącą przedstawicielem tego rodzaju ludzi, tego rodzaju ofiar powodzi, którzy z przerażeniem patrzą i czekają na pomoc. Na pomoc od bliźnich. Nie patrzą się na jakieś podziały polityczne, jakieś formalne, kto komu podlega i czemu to robi. Nie, po prostu potrzebują natychmiastowej pomocy i powinniśmy wszyscy tę
on
pomoc
jest moim bratem
zorganizować.
I ja jestem jego
bratem. No przecież jakże nie, jakże inaczej. No.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też i Państwu. Naszym gościem był pan doktor Zbigniew Hałat. Szczęść Boże. Dzisiaj temat epidemiologia lekarska w czasie powodzi. Będziemy go kontynuowali jeszcze w Radio Maria po 21:00. Teraz dziękuję za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.